między biegunami.
Program Między Biegunami gościnnie, choć zupełnie niedaleko, jeżeli chodzi o odległość od Krakowa, bo jesteśmy dzisiaj na Podkarpaciu. Kuba Niziński,
Bartek Piziak i nasz gość. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o enoturystyce.
Czyli twój ulubiony temat.
No, muszę przyznać, że przed laty zajmowałem się nim, nawet troszeczkę od strony naukowej, kiedy troszeczkę ta turystyka winiarska i w ogóle winiarstwo w Polsce zaczęło przeżywać renesans. Tematem zainteresowałem się głębiej, ale jeszcze głębiej tym tematem zainteresował się nasz gość, Jarosław Reczek, wiceprezes Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Dzień dobry, Jarku.
Dzień dobry Państwu.
No i drodzy Państwo, mamy okazję dzisiaj porozmawiać z ekspertem o tym, jak ta turystyka winiarska, jak w ogóle uprawa winorośli w Polsce zaczęła przeżywać renesans, bo Jarku, to wszystko, można powiedzieć, zaczęło się odradzać właśnie na Podkarpaciu.
Tak jest, jak mówimy o współczesnej historii winiarstwa polskiego. Może to trochę dziwnie brzmi, współczesna historia, ale właśnie tak jest, że polskie winiarstwo jakby ma dwa okresy. Pierwszy to jest od średniowiecza, gdzieś po XVII wiek, czyli tą mini epokę lodowcową, kiedy zniknęła większość polskich winnic. I ten drugi okres, który zaczyna się w 1982 roku, Roman Myśliwiec nasadza w Jaśle pierwszą współczesną winnicę w Polsce. W 1984 zebrał pierwszy raz winogrona i zrobił z tego pierwsze wino. I tak się zaczyna historia, która wypączkowała bardzo ładnie. Dzisiaj mamy kilkaset winnic w całej Polsce. Co roku ta liczba przybywa, co roku powiększa się areał i, proszę Państwa, rzecz może zaskakująca, ale to właśnie winiarstwo jest dowodem na zmiany klimatyczne. 35-40 lat temu było nie do pomyślenia wyprodukowanie wina z odmiany Pinot Noir, a dzisiaj tylko na Podkarpaciu kilkanaście winnic ma już tę odmianę pochodzącą z Burgundii. Kiedyś tu było za zimno. Dzisiaj całkiem przyzwoite Pinot Noir robi się w naszym regionie i myślę, że nie tylko.
Ale z czego wynika ten fenomen? Bo wspomniałeś, że w Polsce dzisiaj funkcjonuje już kilkaset winnic. Na Podkarpaciu my dotarliśmy do takiej informacji, że jest to liczba między 100 a 200, bo też co roku tych winnic przybywa. Z czego wynika fenomen? Bo to nie jest łatwa praca, to nie jest też nie wiadomo jaki dochód od razu, tylko na te efekty, na te owoce, dosłownie ich przenosi, trzeba troszeczkę poczekać.
Oczywiście, to jest wypadkowa bardzo wielu elementów, bo z jednej strony ziemia, klimat, wiedza, doświadczenie, ale z drugiej strony też szczęście, bo możemy czasem tylko kilka dni przesunąć sobie zbiory, w tym czasie nastąpi załamanie pogody i nasze plany związane z jakością, z produktem będziemy musieli nieco przynajmniej zmodyfikować i może nawet będziemy trochę mniej zadowoleni z wyników, bo wiadomo, wyższa pogoda, więcej cukru, większe stężenie cukru w gronach, no i lepsze wino. A z czego ten fenomen wynika? Ja myślę, że wszyscy chcieliśmy tak naprawdę spróbować, bo wino to jest coś fajnego. To nie jest tylko napój, ale to jest pewien styl życia, to jest pewne doświadczenie, to jest pewne przeżycie, również estetyczne. No, zwróćmy uwagę, że gdy jedziemy do jakiegoś regionu winiarskiego, nie wiem, do Toskanii, do południowej Hiszpanii, tam się zupełnie inaczej czujemy, tam panuje inna atmosfera. I ja myślę, że winiarstwo to jest też jakieś dążenie, poszukiwanie właśnie tej atmosfery.
Myśląc tutaj, wspomniałeś o historii tego wina, że do XVII wieku tych winnic było dużo i później coś się załamało. Co się wydarzyło, że te winnice przestały być uprawiane, te winorośla w naszym regionie?
Dwie rzeczy miały miejsce. Z jednej strony, bo mówimy tutaj o całej Małopolsce, to nie jest tylko Podkarpacie, to dotyczy całej...
Historycznie.
Tak, historycznie to dotyczy całej Małopolski. Było dużo winnic klasztornych, było też trochę nasadzeń, które sponsorowali lokalni właściciele ziemscy, ale... Tak jak powiedziałem, dwie elementy. Z jednej strony ochłodzenie klimatu, gwałtowne ochłodzenie klimatu w XVII wieku, a z drugiej strony coraz więcej taniego wina przyjeżdżającego do nas z Węgier. I to do tego stopnia, że powstał tak zwany karpacki szlak wina. My tu na Podkarpaciu mieliśmy kilka takich miejsc, kilka takich piwnic, gdzie wręcz przywożono dopiero dojrzewające wino. Ono tutaj w beczkach sobie spoczywało i tu było rozlewane. No, Węgrzyn był po prostu tańszy i dobił ostatecznie te polskie średniowieczne czy późnośredniowieczne winnice ekonomicznie.
No dobrze, ale ja muszę cię jeszcze tutaj podpytać o ten fenomen renesansu winiarstwa w Polsce właśnie w województwie podkarpackim, bo w Polsce ten tradycyjny region produkcji wina kojarzony jest z Zieloną Górą. Tam też swego czasu jeszcze odbywały się jedyne imprezy związane z kulturą winną. Natomiast rzeczywiście województwo podkarpackie, no województwo małopolskie też jak najbardziej, południe Polski, tutaj te pogórza w paśmie Karpat, to rzeczywiście jest zdecydowanie fenomen ostatnich dwóch dekad, jak duża ilość winnic została założona.
Pewnie jak przy każdym dużym wydarzeniu czy procesie historycznym musi być ktoś, kto podpali tę pierwszą iskrę, tak samo jak wojnę stuletnią wywołał Robert D'Artois tak naprawdę. Tak samo tutaj znalazł się Roman Myśliwiec, który jako pierwszy zasadził winnicę. I to zaczęło się ludziom podobać, to wywołało zainteresowanie najpierw w Jaźle i w okolicach, potem dalej w regionie były nasadzane kolejne winnice. Były to, powiedziałbym, na początku raczej takie eksperymentalne działania. No dziś to wygląda już zupełnie inaczej, dlatego że jak rozmawiam z młodszymi kolegami, z kolegami, którzy w ciągu ostatnich 10 lat zasadzili winnice, tam już są biznesplany, tam już jest Excel, tam już jest planowanie średnie i długoterminowe. To nie jest tak, że próbuje się z nasadzeniami, nie wiem, 15-20 odmian, może coś wyjdzie lepiej, może coś wyjdzie gorzej, tylko już z góry wiemy, że chcemy robić takie wino czy takie wino. Także znacznie bardziej świadomie dzisiaj się podchodzi. A skoro, Bartku, mówisz o Zielonej Górze, tak, na ziemi lubuskiej oni z czasów, trzeba to powiedzieć, jeszcze niemieckich, utrzymali pewną tradycję. Tam akurat jest bardzo fajny klimat dla winnic, przy czym jak porównujemy, oni nasadzają troszeczkę inne odmiany jak my tu na Podkarpaciu, ale my wcale nie ustępujemy jakością. Specjalnie nawet powiedziałbym, wybraliśmy się dość sporą ekipą, busem na Festiwal Wina w 2021 roku do Zielonej Góry na rekonesans, żeby sprawdzić, co tam u konkurencji słychać. Przyjaznej konkurencji, bo my się wszyscy znamy, lubimy, wręcz przyjaźnimy. No i muszę powiedzieć, że wróciliśmy bez kompleksów.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Dzisiaj rozmawiamy o turystyce winiarskiej. Państwo być może pamiętają, przed kilkoma laty nagrywaliśmy program z winnicy nad Dworskim Potokiem, winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieliśmy okazję brać tam udział w zbieraniu winogron. Dalej ten proces już nie przeprowadzaliśmy, go zajęli się nim specjaliści, ale dzisiaj z nami też ekspert. Rozmawiamy z Jarosławem Reczkiem, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, o enoturystyce, o nowej formie turystyki, która u nas bardzo dobrze obok tych nowo powstających winnic zaczęła funkcjonować. No właśnie, Jarku, jak enoturystyka ma się na Podkarpaciu? Czy to są dopiero pierwsze kroki? Czy my już mamy taką ofertę, której nie ma się co wstydzić też przed obcokrajowcami?
To są zarówno pierwsze kroki, jak i całkiem przyzwoita oferta. Dlaczego mówię, że tak równolegle to funkcjonuje? Są winnice, które istnieją powiedzmy 15 lat. One już mają w tej chwili zaplecze. Chodzi nie tylko nawet o zaplecze degustacyjne, ale także zaplecze w postaci miejsc noclegowych, więc mogą przyjąć osoby na pobyt krótszy, bo wiadomo, że nikt nie przyjeżdża na dwutygodniowy turnus do jednej winnicy. Natomiast enoturystyka, pamiętajmy, to jest bardzo wiele elementów, bo to nie jest tylko wino, ale to jest też gastronomia, to jest historia, kultura regionu, to jest przyroda. To są wreszcie różnego rodzaju aktywności związane, nie wiem, czy to z rowerem, czy to z jakąś inną formą przemieszczania się. Więc enoturystyka jest takim, powiedziałbym, konglomeratem, albo mówiąc od innej strony, wino jest dobrą inspiracją do poznawania regionu i dobrym motywem przewodnim do przemieszczania się po tym regionie. My widzimy od kilku lat coraz większe zainteresowanie. Przy okazji Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle co roku mamy taką ofertę polegającą na odwiedzinach w winnicach i tych odwiedzających jest coraz więcej. Robimy też co roku majówki w podkarpackich winnicach i też na te majówki przyjeżdża coraz więcej osób z całej Polski, co dla nas jest również dobrą wiadomością. Zaczynają przyjeżdżać turyści zagraniczni. Przez pewien czas mieliśmy obawy, czy z naszym winem możemy się pokazać na świecie, no bo przecież wiadomo, wiele krajów europejskich ma znacznie większe doświadczenie, liczone nawet czasami w tysiącach lat. Ale ja powiem wam tak, od czasu jak grupa z Burgundii wzięła od naszych przyjaciół pół bagażnika wina po to, żeby poczęstować ludzi tam u siebie na miejscu winem, jakie robi się w Polsce, ja już nie mam żadnych kompleksów ani wyrzutów sumienia. Wcale nie jesteśmy gorsi, potrafimy zrobić bardzo przyzwoite wino, a z drugiej strony mamy coraz lepszą i bardziej profesjonalną ofertę enoturystyczną.
Czy w województwie podkarpackim istnieje już jakiś szlak, który łączyłby te winnice tak, żeby turysta, który tutaj przyjeżdża, mógł po prostu troszeczkę poczuć się jak prowadzony za rękę i na przykład podczas jednego weekendowego pobytu odwiedzić 3-4 może takie miejsca, które zaoferują mu też różne rodzaje win?
Pół tuzina szlaków. Są szlaki bardziej lokalne, są szlaki obejmujące całe województwo, a nawet jest szlak łączący Podkarpacie i Słowację, czyli Karpacki Szlak Wina. No, powiedziałbym tak, że na wczesnym etapie rozwoju sieci winnic szlaki są pomocne. Gdy ta sieć się zagęszcza, tak jak mamy do czynienia, nie wiem, na przykład w Bordeaux, tam już szlak nie jest potrzebny. Tam się po prostu wychodzi z winnicy i szyld następny i widzimy gdzieś tam 500 metrów dalej. Ja mam nadzieję, że któregoś dnia tak będzie na Podkarpaciu.
Myśląc o tej kulturze winiarskiej, wspomniałeś, że jak jeździmy na południe, to oprócz tego, że kosztuje się wina, to jest cała kultura, restauracja, obrus, pięknie podany, kultura i pokazywanie. Czujemy się szczęśliwi, tak powiedziałeś. Czy to może wynika z tego, że my jesteśmy trochę inni? Czy my w ogóle jako Polacy jesteśmy w stanie, no właśnie, jeszcze tak mentalnie dojrzeć do tej winiarskiej kultury?
Myślę, że tak.
Czy jesteśmy takimi smutasami, że z nami ciężko?
Nie. To w ogóle nie jest prawda, że jesteśmy smutasami. Natomiast no, jako mieszkańcy tej chłodniejszej północy byliśmy przyzwyczajeni przez wiele setek lat do twardszych alkoholi. Natomiast wino zdobywa coraz większą popularność, coraz więcej zwolenników w naszym kraju. Zwróćcie uwagę, że rynek wina w Polsce to jest chyba jedyny w tej chwili w Europie rynek wina, który z roku na rok rośnie. On rośnie powoli, ale rośnie systematycznie. Na tyle, że zaczął być interesujący dla ludzi z branży winiarskiej, z Hiszpanii, z Francji. Ostatnio mieliśmy spotkanie z kolegami ze stowarzyszenia Weinburgenland z Austrii, którzy powiedzieli nam dość otwarcie, tak, zaczynamy widzieć Polskę jako kraj potencjalnie interesujący dla nas jako rynek zbytu, ale z drugiej strony też do współpracy partnerskiej między stowarzyszeniami winiarskimi, tym bardziej, że okazuje się, że na przykład ich członkowie i nasi członkowie bardzo chętnie sadzą Zweigelt, taką odmianę, która, no znowu mówimy tutaj o zmianach klimatycznych, jeszcze 30 lat temu nie miała jakiejś szansy przetrwania, a z Zweigelta coraz lepsze wina wychodzą.
Myśląc o ziemi, o areale winnic, to jakie to są wielkości winnic, jeżeli chodzi o Podkarpacie, południową Polskę, Polskę?
Jeśli chodzi o Podkarpacie, to są w ogóle małe winnice. Dopiero większe projekty, to jest kwestia ostatnich kilku, pięciu, dziesięciu lat. Większość podkarpackich winnic to takie były winnice 30-50 arów do hektara generalnie. W Małopolsce one są ciut większe, w Polsce Zachodniej one są znacznie większe, ale to się wiąże z wieloma rzeczami. Jedną z nich jest rozdrobnienie po prostu działek. No, lubuskie to są głównie tereny popegeerowskie, więc tam działka rolna to jest parę hektarów od razu. No, u nas parę hektarów, żeby zebrać, to trzeba tych działek skupić ileś tam. Natomiast, tak jak powiedziałem, są coraz większe projekty. Są projekty kilku, pięcio, sześcio, nawet dziesięciohektarowe. Więc też widzimy, że to się zmienia. Mamy winnic nieco ponad 50 takich, które są zarejestrowane i mogą prowadzić sprzedaż. Natomiast tych przydomowych, których nikt nie rejestruje, czy też takich, które dopiero zamierzają się zgłosić i zarejestrować, jest znacznie, znacznie więcej. Mówiliśmy kiedyś, że na Podkarpaciu jest 150 winnic. Ja myślę, że dzisiaj jest przynajmniej z 50, a może i setka więcej. I cieszę się, bo to oznacza, że wino, nawet jeśli nie wędruje na półkę sklepową, zaczyna być tym, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli pewną składową codziennego życia, pewną składową kuchni, zaczyna przenikać do naszej obyczajowości, a to myślę, że będzie z korzyścią dla wszystkich.
Dzisiaj w programie Między Biegunami z Podkarpacia o enoturystyce. Jeżeli Państwo słyszą te efekty specjalne, które są dookoła, to jest znak, że nie jesteśmy w studiu Radia Kraków na Alei Słowackiego, tylko jesteśmy na wyjeździe. Za kilka chwil wracamy do naszej rozmowy o winach Podkarpacia. Radio Kraków, program Między Biegunami na Podkarpaciu. Dzisiaj o enoturystyce. Jarosław Reczek, wiceprezes Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, jest naszym gościem, a właściwie gospodarzem tego spotkania, bo jesteśmy u ciebie na terenie, w terenie, a nie u nas. Natomiast myśląc o winach, Jarku, dobre wino to jakie wino?
Dobre wino to przede wszystkim wino dobrze zbalansowane. To jest takie wino, w którym nie ma jakiejś dominującej, a już zwłaszcza takiej porażającej nuty. To nie jest wino, w którym zdecydowanie przeważa kwas, czy to nie jest wino, w którym zdecydowanie przeważa, nie wiem, alkohol, tylko to jest wino o fajnej, takiej pełnej budowie, z fajnym, ciekawym nosem. Gdy wytchniemy je, to mamy różne skojarzenia, oczywiście przyjemne. Należy też powiedzieć, bo często pytają mnie ludzie o to, jak to jest z tym wyczuwaniem wiśni, czy śliwek, czy truskawek. To nie jest tak, że każdy musi czuć w winie to samo, bo każdy z nas ma jak najbardziej inne skojarzenia i ja podejrzewam, że ten zapach truskawek, który ja znam, i ten, który wy znacie, to z dzieciństwa, to może być zupełnie inny zapach. Tak samo malin, które ja szczególnie uwielbiam jeść prosto z krzaka w Bieszczadach, ale to są maliny, których nie ma w sklepach i które rzeczywiście tak intensywnie pachną, więc to, czego w winie poszukujemy, to przede wszystkim taka solidna, fajna, pełna budowa. No i to wino, które chce się pić, bo najważniejszym kryterium jest tak naprawdę to, żeby wino smakowało. A to, czy wokół niego jest jakaś filozofia, to już jest absolutnie wtórna sprawa.
Czyli tutaj chcesz powiedzieć, że to się dorabia czasami tę filozofię, taką marketingową trochę, historię, otoczkę.
No, chyba jak przy każdym produkcie. Nie powinno nas to zaskakiwać. Zwróćmy uwagę, że czasem wokół najdrobniejszego produktu można zbudować historię czy narrację nawiązującą do najróżniejszych elementów, najróżniejszych rzeczy. Faktem jest, że wino niesie w sobie różne, powiedziałbym, doświadczenia wraz z zapachem, wraz ze smakiem. No nie ma dwóch takich samych win, nawet jeśli są z sąsiednich winnic zrobione tą samą technologią i winogrona zebrane w tym samym czasie, to one będą troszeczkę inne, bo to jest zawsze sprawa indywidualna, każdy winiarz to artysta i to wino to jest też wyraz jego artyzmu.
A dobre wino to drogie wino?
To jest najtrudniejsze możliwe pytanie, bo tak mówiąc uczciwie, czasami się płaci więcej za markę niż za zawartość. No, trzeba też uczciwie powiedzieć, że nie da się dobrego wina zrobić całkiem tanio, bo to są koszty. To są koszty nie tylko związane z produkcją bezpośrednio, ale to są koszty z utrzymaniem winnicy. Poza tym to są koszty infrastruktury, która temu towarzyszy. Natomiast powiem tak, no, próbowałem w swoim życiu kilku win za naprawdę duże pieniądze. Ja bym za nie tyle nie dał.
No dobrze, ale tutaj wspomniałeś troszeczkę, Jarku, o tej całej otoczce związanej z tymi dobrymi winami, ale ja muszę zapytać jeszcze, bo myślę, że to też naszych słuchaczy ciekawi, jakie są dobre na polskiej ziemi odmiany winorośli, które przynoszą dobry plon, a w efekcie dobre wino, bo to też nie jest łatwe, żeby w naszym klimacie jednak te odpowiednie odmiany znaleźć. Wiemy, że dużo tutaj pan Roman Myśliwiec w tym temacie zrobił poprzez swoje eksperymentalne, różne eksperymenty, krzyżowanie różnych odmian i dzisiaj już na pewno tym, którzy stawiają pierwsze kroki, jest dużo, dużo łatwiej. Ale jednak jakie odmiany dają najlepsze efekty właśnie z tych winnic w południowej Polsce?
To są też bardzo indywidualne doświadczenia. No, Roman Myśliwiec w ogóle wyprowadził własną odmianę, Jutrzenka. To jest odmiana bardzo aromatyczna, która nawet jeśli stanowi tylko 10% w kuparzu, to potrafi zdecydowanie wpłynąć na aromat, na nos wina. Natomiast ja powiem tak, z jednej strony no, mamy bogate doświadczenia w odmianach hybrydowych, czyli to są odmiany, które wyhodowano celem uzyskania określonych cech. I bardzo często dla odmian hybrydowych, tak jak dla Johannitera Riesling, są duże odmiany winorośli prawdziwej, jakby rodzicem bezpośrednim. I te odmiany hybrydowe, z tych odmian hybrydowych też się robi bardzo dobre wina. Wspomniałem Johanniter, ale jest na przykład Seyval Blanc, Hibernal. Koledzy robią z tych odmian świetne wina musujące z bardzo dobrym efektem. Z drugiej strony coraz więcej sadzi się winorośli prawdziwej i mamy już w Polsce całkiem niezłe wina z Rieslinga, z Chardonnaya. No, tak jak wspomniałem na początku naszego spotkania, pojawiło się tu już Pinot Noir. To ważne, bo z jednej strony to stara odmiana, z drugiej strony no, dająca ogromne możliwości. Zresztą mówi się, że Pinot Noir jest kulinarnie najbardziej uniwersalnym winem w ogóle.
No dobrze, ale jeżeli postawimy dzisiaj tutaj na stoliku przykładowo takiego popularnego Rieslinga gdzieś z Dolnej Austrii i Rieslinga wyprodukowanego tutaj na południu Polski. Nie ekspert, ale po prostu nie sommelier, ale przeciętny pasjonata wina odnajdzie te różnice, czy łatwo będzie mu się pomylić?
Oczywiście, że odnajdzie różnice. Ja powiem więcej. Jak weźmiemy Rieslinga z Nadrenii, z Nadmozeli i z Alzacji, to też będą trzy różne Rieslingi. I jak już je będziemy mieć przed sobą i spróbujemy, to dopiero wtedy można się zdziwić, jak duże potrafią być różnice, choć między poszczególnymi regionami jest tylko kilkadziesiąt kilometrów różnicy, odległości. Oczywiście te nasze wina są troszeczkę inne, one są trochę bardziej, powiedziałbym, jabłkowe. One są mimo wszystko ciut zieleńsze od tych win południowo-niemieckich czy austriackich, jak mówimy o Rieslingu. Poza tym pamiętajmy też, że winnica musi ileś lat rosnąć. Odmiana musi się ustabilizować. Winorośl potrzebuje około 10 lat na to, żeby jakby wytworzyła się stabilna jakość, żebyśmy mieli takie winogrona, których, że tak powiem, już możemy być pewni. No, do tego, na to jeszcze się nakłada pogoda. Niestety pogoda nie jest naszym największym sojusznikiem. No, pasowałoby nam co roku ładne, ciepłe lato, 6-7 tygodni słońca. Tymczasem u nas, jak wiemy, uczestniczymy rokrocznie w loterii, bo nawet jeśli prognoza mówi o słońcu, to rzeczywistość bywa inna, a to ma duży wpływ na jakość.
Jeżeli zapytamy Cię jeszcze o działalność Stowarzyszenia Winiarze Podkarpacia, gdzie można szukać informacji, gdzie można znaleźć informacje o winnicach, które są stowarzyszone Waszej organizacji, czy jakieś internetowe źródła, możesz naszym słuchaczom tutaj wskazać?
Oczywiście, że tak. Najprościej szukać informacji naturalnie na Facebooku czy Instagramie. To są Winiarze Podkarpacia. Jest też strona internetowa winiarze.podkarpacia.pl i oczywiście można zawsze do nas napisać, co zresztą często się zdarza. Ludzie się do nas zwracają. Udzielamy pełnych informacji, kierujemy zarówno do producenta, gdy ktoś chce kupić, jak i w takie miejsce, gdzie ludzie chcą zorganizować sobie, nie wiem, fajne degustacje, pobyty. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Oferta jest naprawdę szeroka i dla każdego.
Jakieś szkolenia, jeżeli chcielibyśmy troszeczkę więcej dowiedzieć się o samym procesie, czy ogólnie o winie?
No zapraszam, w najbliższym czasie będziemy mieć akurat ocenę techniczną doroczną win z Podkarpacia, więc tak z 70 win pewnie ocenimy w ciągu jednego dnia. Myślę, że to będzie wspaniała panorama podkarpackiego wina.
Drodzy Państwo, z Podkarpacia bardzo dziękujemy za dzisiaj, choć nie żegnamy się, Bartku, jeszcze, bo my jeszcze w Między Biegunami coś dzisiaj Państwu opowiemy. Jarku, dziękujemy za to spotkanie i opowieść o winie. Pewnie o winie mógłbyś zdecydowanie dłużej.
No, nie chcę się wpraszać, ale jestem gotów jeszcze na kilka następnych spotkań.
To myślę, że my musimy z takiego zaproszenia skorzystać i do którejś z podkarpackich winnic na winobranie gdzieś we wrześniu zaglądnąć. No i wtedy Państwu zdać szczegółową relację.
Zapraszam bardzo serdecznie.
Program Między Biegunami to cały czas na Podkarpaciu. Przypomnę, że dzisiaj Jarek Reczek ze Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia był gościem Radia Kraków i opowiadał o enoturystyce, o ulubionym temacie Bartka.
No, ulubionych tematów moich nie, to jest kuba więcej, ale rzeczywiście enoturystyka jest jednym z tych moich koników, a na pewno była też. Natomiast w wydaniu polskim w dalszym ciągu z wielką przyjemnością odkrywam zarówno winnice, jak i miejsca, które tak naprawdę tworzą się na naszych oczach, bo przerabiałem to w innych krajach na świecie. Byłem zafascynowany tą kulturą właśnie, o której Jarek dzisiaj też w naszym programie opowiadał, związaną z całą tą otoczką wokół uprawy winorośli, rośli,
bo to nie tylko wino.
Oczywiście, że tak, to nie tylko chodzi o butelkę z etykietą, ale całą otoczkę, bo to jest naprawdę kultura wyższa.
Bartku, ty także byłeś w Ameryce Południowej. Miałeś okazję być w winnicach? Czy ta kultura tam jest taka, przenika się taką europejską? Bo te wpływy, tak? Ludzi, którzy przyjechali do Ameryki Południowej. Czy to widać?
Widać jak najbardziej, szczególnie w regionie na przykład Mendozy, jeśli chodzi o właśnie podnóże Andów w Argentynie, które słyną z uprawy winorośli, to jak najbardziej też tam miałem okazję doświadczyć tej kultury, która także tam się bardzo ładnie rozwinęła i dzisiaj te wina, czy to argentyńskie, czy chilijskie, są uznane na całym świecie, więc jak najbardziej.
A to jest specyfika jakaś szczególna?
No, są pewne charakterystyczne odmiany, bo tutaj też, tak jak Jarek dzisiaj wspominał, od uwarunkowań klimatycznych zależą pewne czynniki potem związane z tym, jak to wino będzie smakować. Od gleby bardzo dużo zależy. To, jak zadałem to pytanie o tego Rieslinga, czy on będzie smakował... Ten polski Riesling, tak jak ten z Dolnej Austrii, czy gdzieś jeszcze z Doliny Mozeli. Jarek wspomniał, że nie, że to będą jednak trzy różne wina, pomimo że ta sama odmiana winogron, która została po prostu zaszczepiona także u nas, na naszej ziemi, ale jednak te wpływy chociażby gleby, uwarunkowań klimatycznych, stosunków wodnych powodują, że po prostu jednak te wina są inne.
Ja tylko powiem jeszcze o swoim enoturystycznym doświadczeniu. Miałem okazję kilka razy, dawno temu, brać udział w winobraniach w Austrii. I to mówiąc o kulturze, tak? Mówiąc o podejściu, że to nie samo produkcja wina, że to nie jest jakby kluczem. Kluczem jest cały proces. I ci winiarze w małych winnicach, którzy oglądają winogrona, sprawdzają ilość cukru z takim wielkim namaszczeniem. Panowie, ja w Austrii akurat miałem okazję, to specjalnie urzędnicy, menadżerowie zaprzyjaźnieni z właścicielem winiarni przyjeżdżali, żeby ścinać winogrona. Wolnej
Państwo,
chwili.
Dlatego my zachęcamy. Jeżeli kilka lat temu mieliście okazję nas słuchać, jak byliśmy w winnicy nad Dworskim Potokiem, w winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam byliśmy oprowadzani przez szefa, pana Kiszkę. Tłumaczono nam na miejscu, jak to wszystko wygląda. Byliśmy w trakcie zbiorów winogron. Wy też macie okazję odwiedzać. Oczywiście do sierpnia, września tego okresu mamy jeszcze sporo czasu, jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie. Natomiast zachęcamy was do tego, bo czy to na Podkarpaciu, czy w Małopolsce, czy też na Śląsku, po sąsiedzku, na Jurze Krakowsko-Częstowskiej, tych winnic pojawia się coraz więcej. Pojawiają się imprezy winiarskie. Więc warto na takie wydarzenia wybrać się, warto wziąć udział, warto czasem zostać w winnicy, jeżeli tylko oferuje miejsca noclegowe i spędzić tam troszeczkę więcej czasu i chłonąć to.
Tak, bo to wino, jedzenie, kultura i tak dalej. Dobrze, skoro powiedziałeś o wydarzeniach, a skoro wyjeżdżamy z Podkarpacia, to mieliśmy okazję zobaczyć dzisiaj także wystawę Tomasza Sikory w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
Minął rok, świetna wystawa, świetny pomysł, w ogóle koncept na to, żeby codziennie robić jedno zdjęcie. Tomek Sikora.
Ale co 10 lat, tak? Bo to było...
Nie. Tomek robi to bodajże od 20 lat. To zdjęcie jedno wykonuje dziennie. Natomiast tam mamy wycinek. 2 lata z życia bodajże. Wybitny fotograf, znany na całym świecie. Od antypodów po Europę. I naprawdę... świetny zamysł, który pokazuje też istotę upływającego czasu.
No i świetne fotografie, bo to bez wątpienia.
Ale czasami robione w bardzo przypadkowych sytuacjach, albo w sytuacjach spotkań z różnymi napotkanymi ludźmi. To naprawdę
gdzieś w drodze.
Niesamowity koloryt. I to nie tylko ta wysmakowana fotografia portretowa, czy w jakiś sposób street photo, ale naprawdę sytuacje niecodzienne.
Do 4 marca tylko ta wystawa, więc zachęcamy, ja zachęcam, żeby wejść na www.międzybiegunami.pl. Tam o tej wystawie wystawie pokażemy fotografię i także troszkę opisu o tej wystawie, więc będzie można przeczytać. Natomiast skoro już zaproszenia, tutaj mówimy o zaproszeniach, wracając, będziemy z Rzeszowa wracać, musimy zajrzeć do Nowochódzkiego Centrum Kultury, już będąc w Krakowie, a to dlatego, że w tym okresie, który jest okresem roku inwazji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę, w NCK-u została otwarta wystawa Iwana Marczuka, Archetyp Wolności. To jest najwybitniejszy współczesny malarz ukraiński. Wyjątkowa postać. I ta wystawa będzie czynna do 19 marca. Jest bezpłatna od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli, więc kiedy państwo przyjadą, w dużej sali 70 prac tego artysty, widać ukochanie Ukrainą. On musiał emigrować w latach 80. i uciekał ze Związku Radzieckiego. Przez wiele lat był na emigracji, wrócił, no i teraz znowu musiał uciekać przez wojnę, a został uznany przez The Daily Telegraph w 100 współczesnych geniuszy świata w takim rankingu, więc tym ważniejsza ta postać czy skala tej postaci, a przed wojną już w Kijowie została rozpoczęta budowa Muzeum Iwana Marczuka, to zapoczątkowane przez prezydenta Załęskiego. Mam nadzieję, że już niebawem będzie można ją dokończyć i że będziemy o Iwanie Marczuku mówić z perspektywy właśnie kijowskiej.
Jesteśmy dalej w Małopolsce, jeżeli już z tymi zaproszeniami kontynuujemy, to drodzy państwo, dzisiaj i jutro Wadowice, 13. przegląd filmów górskich, polecamy zacną imprezę nie tylko środowiska górskiego, bo goście także, można powiedzieć, którzy będą opowiadać o tematach związanych z bieganiem, bardziej sportowych, ale także turystycznych, podróżniczych, więc 13. przegląd filmów górskich dzisiaj i jutro w Wadowice polecamy.
No, zaczekaj, za dwa tygodnie, tak? Już teraz jedziemy dalej, do Wieliczki.
No tak, jedziemy dalej do Bochni i do Wieliczki i wracamy do Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego 50N. Prolog, drodzy państwa, 16 marca, Bochnia. Wielka lekcja geografii zarówno w czwartek, jak i w piątek w Bochni i w Wieliczce. Kolejno dla młodzieży z tych miast, ze szkół mieszczących się w tych miastach. Podróżnicy będą inspirować młodych ludzi do tego, aby podróżować
odpowiedzialnie.
Też. Ale świadomie także, nie tylko palcem po mapie, ale także po swoim regionie, swojej okolicy, ale także nie bać się ambitniejszych przedsięwzięć. Natomiast podczas prologu spotkanie w Bochni z Przemkiem Kossakowskim, który będzie takim, można powiedzieć, solnym łącznikiem między Bochnią a Wieliczką, bo z Przemkiem będzie można spotkać się zarówno w Bochni 16 marca, jak i 17 w Wieliczce wieczorową porą. Mediateka Wielicka także będzie tym miejscem, w którym Przemek Kossakowski zagości. No i to będzie bardzo, będą to ciekawe spotkania.
To będzie długi weekend.
Tak, to będzie długi weekend. My jeszcze będziemy do tego weekendu na pewno wracać. Natomiast ciekawostką będzie to, że to państwo, publiczność zarówno prologu festiwalowego, jak i pierwszego dnia festiwalu w Wieliczce, zadecydujecie o tym, o czym Przemek opowie podczas spotkania właśnie z nim.
To teraz już zachęcamy oczywiście social media, 50. równoleżnik, festiwal, a za dzisiaj, za spotkanie, skądinąd na 50. równoleżniku jest Rzeszów?
Oczywiście, że tak.
Kuba Niziński.
Bartek Biziak, do usłyszenia.